Dmytro Antoniuk i Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od tego nieszczęsnego przemówienia Władimira Putina. Czy jakimś echem się odbiło na Ukrainie?
No chyba żartami z jego tego przemówienia. Zgadzam się z Amerykanami, którzy już też zreagowali na to i powiedzieli, że nic nowego nie, Putin nie powiedział. Tak też myślimy. Z jego przemówienia absolutnie zrozumiało jest to, że on chce zniszczyć Ukrainę, jaką taką. On uważa, że Ukrainy nie ma, że to jest kraj mityczny, który jest stworzony przez Lenina. No to w ogóle jest tak absolutnie idiotycznie powiedziane i że gwarantą bezpieczeństwa Ukrainy może być jedyna Rosja. No i wspaniałe. Widzimy to na naszych ulicach, naszych miast i zniszczonych wioskach i na cmentarzach, gdzie leżą zabici cywile i nasi obrońcy.
Jak Ukrainiec może się czuć w momencie, kiedy prezydent sąsiedniego kraju twierdzi, że go nie ma?
Ja czuję się doskonale, także niech sobie twierdzi, co on chce, a my sobie robimy swoje. My bronimy naszego kraju i przekazujemy naszym obrońcom wszystko, co w naszych siłach, dlatego, żeby oni tego kraju bronili i bronili skutecznie i wyzwalali kolejne nasze miejscowości, co mam nadzieję będzie i nadal.
Zdarzyło się to przez ostatnie 24 godziny. Czy coś drgnęło na tych ukraińskich frontach?
No cóż, na froncie południowym takiego nie widzimy, chociaż non-stop są zadawane uderzenie przez naszą artylerię, przez nasze rakiety na tych tam, gdzie jest wróg, szczególnie na południowym froncie obwodu chersońskiego. Wiemy o tym, że wróg jednak przerzuca tam posiłki i w tym była informacja o tym, że ponad 1000 zmobilizowanych Rosjan teraz było przerzucone na ten prawy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim. Natomiast jest też już informacja o tym, że oprócz tego, że wywożono pomniki na przykład Suworowa, Puszkina, Potiomkina z Chersonia, za co my dziękujemy okupantom, bo robią za nas naszą robotę, która dawno już miała być zrobiona, na dekolonizację, to ci zmobilizowani teraz mieszkają w mieszkaniach cywilów, które uciekli z tej części Chersońszczyzny. Co do frontu na Donbasie, to też nie ma żadnych postępów wroga, a wręcz przeciwnie, na niektórych odcinkach frontu, jak na przykład pod Bachmutem, wojsko ukraińskie przychodzi skutecznie do kontrnatarcia. I chociaż to kontrnatarcie nie jest takie duże, na przykład to było na wschód od Bachmuta, ale 1,5-2 kilometry my znów mamy za sobą. To jest bardzo ważne, ponieważ walki toczą się już na wschodnich obrzeżach Bachmutu i nawet podchodzą do centrum tego miasta. bo miasto jest podzielone przez niewielką, ale rzekę i na lewym brzegu tej rzeki podchodzi wróg coraz bliżej, ale my mu nie dajemy zbliżać się do Bachmuta i bronią, i nasi chłopcy tam bronią się.
A Bachmut jest szczególnie nam bliski, bo to właśnie Bachmut jest tym miejscem, do którego jeździ Paweł Bobołowicz. Tam są ci żołnierze ukraińscy, z którymi on przeprowadza wywiady, także wiemy, kto jest na tej linii frontu i kto broni tej miejscowości.
Dokładnie tak. I ja też mam swoich znajomych też tam pod Bachmutem. Oni mówią, że sytuacja jest bardzo ciężka, ale oni stoją i oni tam się bronią. I za to im jestem niezmiernie wdzięczny oczywiście.
Cherson jest zmieniany. Przepraszam, że ci przerywam, ale tak. Miasto twierdzę, tak przynajmniej takie są komunikaty dotyczące Chersonia tutaj w Warszawie, ale pewno w Kijowie i w Warszawie komunikaty są takie same.
No, właściwie tak. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że okupanty wywieźli z soboru świętej Katarzyny zwłoki Potiomkina, który był założycielem tego miasta. No i też bardzo dobrze. Niech sobie ten szkielet gdzieś wyląduje w jakimś Briańsku. My nie stracimy nic z tego. No, ale wracając do frontu, też powiem, że wróg próbuje atakować ze strony Lisyciańska i w miejscowość, która nazywa się Bilohorivka. To jest jedna z miejscowości w obwodzie Luhańskim i Bilohorivka jest kluczowa dla tego odcinku frontu, bo Bilohorivka ma w sobie zagrożenie jak dla Lisyciańska, tak i dla miasta Rubiżne albo Krzemina od południa. I dlatego tam są ciągłe ataki prowadzone na tą Bilohorivkę. Ataki też były prowadzone na wschód od Krzemiennej, ale nie udali się dla wroga i w ogóle wręcz przeciwnie, mamy informację o tym, że wojsko ukraińskie coraz bliżej podchodzi do Swatowego i w niektórych miejscach już nawet ma tą trasę R66, która łączy Swatowe i Krzemienną, ma pod swoim kontrolem i do Swatowego na niektórych odcinkach tego frontu zostało 12 kilometrów dla naszego wojska, żeby tam dojść do Swatowego i wyzwolić to jedno z kluczowych miast. No i zostaje pod kontrolą wroga jeszcze około 2 albo 3% terenu Charkowskiego pod jego kontrolą. Mamy nadzieję, że to też niedługo już tak nie będzie, bo widzimy też, że powoli, nie szybko, ale ci miejscowości, które tam znajdowali się pod kontrolą rosyjską, powoli, ale przechodzą pod kontrolę już ukraińską. No i też podkreślam, że dla nas życie naszego żołnierzy jest bezcenne prawie, czyli w porównaniu z wojskiem rosyjskim, dowództwo wojsk ukraińskich bardzo dba o życie naszego żołnierza i dlatego nie rzuca jego po prostu tak wprost na czołgi, na wszystko, jak to robią z przeciwnej strony.
A jak z alarmami, jak z ostrzałem rosyjskim dzisiejszej nocy?
Dzisiejszej nocy mieliśmy jeden alarm w Kijowie. Ja szczerze mówiąc przespałem i nie słyszałem nawet tych syren, ale oni byli. I w dzisiejszej nocy, z tego co wiem, po raz kolejny został ostrzeliwany prawy brzeg Dniepru w obwodzie Dnipropetrowskim, tam przy Nikopolu, między Nikopolem a Margencem i zostało strzelane z wyrzutni rakietowych typu Grad, bo jest blisko, bliziutko do przeciwległego brzegu, gdzie znajduje się wróg. O ofiarach nie wiemy na razie.
To jeszcze kilka słów na temat coraz trudniejszej codzienności na Ukrainie. O tym wczoraj mówił w Radiu Wnet Artur Żak, o sytuacji we Lwowie, o tych wyłączeniach prądu, o tym, że coraz trudniej się komunikować za pomocą telefonii komórkowej. To potwierdzasz? Tak samo jest w Kijowie?
Potwierdzamy, szczególnie to jest w Kijowie, bo Kijów co wieczora pogrąża się w ciemność i w centralne części mego miasta tak wyglądają, jak nigdy w życiu takiego nie wiedziałem, czegoś takiego, ale no, w tej ciemności czuć naszą determinację do walki i do obrony naszego kraju. To chociaż brzmi patośnie, jakoś z patosem, ale tak to jest. U mego na przykład przyjaciela wczoraj dwa razy w ciągu dnia był prąd wyłączony i on już jechał do mnie, żeby coś tutaj u mnie ugotować i nawet pójść pod prysznic, bo u mnie na szczęście jeszcze tego nie było. Prąd jeszcze mam, ale nie mam na przykład teraz żadnej wody, bo jakaś też awaria stała się tutaj na wodociągu.
248 dni upłynęło od 24 lutego. Dmytro, życzę ci spokojnego dnia.
Dziękuję ślicznie.
A jeszcze po skryptum, tak. Bo od wczoraj słyszymy o tej akcji, którą zaproponowałeś, akcję dotyczącą Dnia Wszystkich Świętych.
I akcja to jest nasza wspólna, ponieważ Radio Wnet bierze udział w tej akcji, też finansowo, za co serdecznie dziękuję. I już szukam i kupuję te zniczy, dlatego żeby rozdać wszystkim chętnym, które przyjdą 1 listopada wieczorem pod bramę katolickiej części cmentarza Bajkowego, żeby tam zapalić te znicze na grobach znanych Polaków Kijowa. No i nie tylko, też zapalimy znicze na grobach na przykład Gruszewskiego albo Narbuta, też zasłużonych naszych ukraińskich działaczy.
1 listopada takiej tradycji na Ukrainie nie ma.
Nie ma takiej tradycji, ale chcę, żeby ona była, bo ona jest przepiękna i Ukraińcy naprawdę zazdroszczą Polakom, bo ja o tym wiem świetnie, bo też piszą o tym, że ta tradycja, która istnieje w Polsce, musi być też u nas. Dlaczego by nie pójść na groby naszych przodków i nie zapalić znicze na tych grobach? Można to robić nie 1 listopada, chociaż 1 listopada jest taka jesienna atmosfera i jest naprawdę przepiękny. Teraz szczególnie tam na cmentarzu Bajkowa jest przepiękne, wszystko żółte, czerwone, liście jeszcze są, ale no to wygląda bardzo, bardzo fajnie.
I to było postscriptum. Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa.